Bóg tak łaskawie pozwala nam dzisiaj przyjść do Niego w modlitwie i też z dziękczynieniem. Dziękczynienie to jest niekoniecznie jakieś machanie łapkami czy inne jakieś gesty, ale dziękczynienie jest dziękowanie za to, że jest. Bóg jest dobry, a łaska Jego trwa na wieki. I myślę, że to jest ważne i istotne, żebyśmy tego nie zapominali. Bo gdyby nie Jego łaska, to nikt z nas nie ostałby się. Ale dzięki Bożej łasce i Bożej dobroci możemy przyjść przed Jego oblicze i wylać przed Nim nasze serca. Powiedzieć tak naprawdę, co w nich jest i co jest ważne w życiu każdego z nas. I dobrze, że możemy właśnie mieć ten przywilej przychodzenia przed Boże oblicze, bo to jest pewna bardzo ważna prawda, której, jak pamiętacie, uczniowie się bali. Bo Jezus ciągle im oznajmiał, że musi odejść. Ciągle im mówił, słuchajcie, ja odejdę, ale nie zostawię was samych. I to jest coś, co jest pewną trudnością, bo inaczej można byłoby odbierać Boga, który byłby pośród nas. Pojechałoby się do Jerozolimy na widzenie do Pana Jezusa, porozmawiałoby się z Nim i jakoś byłoby prościej, prawda? Jeszcze lepiej, gdyby być tak blisko, żeby On nas prowadził. Osobiście, tak fizycznie. I to byłoby coś, co zapewne dawałoby nam taką lepszą, może ułatwiałoby nam parę rzeczy. Ale tak nie jest. Bóg powiedział do uczniów, ja odchodzę, ale nie zostawię was samych. I dał obietnicę, że będzie z nimi i że będzie ze wszystkimi tymi, którzy uwierzyli, aż do skończenia świata. I to jest coś, co myślę jest ważne, żebyśmy to sobie przypominali, że nasze życie, czy nasze podejście do życia zawsze będzie związane, przynajmniej póki jesteśmy w ciele, będzie związane z chodzeniem w wierze. A więc ufności i wierze i w Duchu Świętym. W Duchu Świętym to znaczy poprzez prowadzenie i wskazówkę kogoś, kto nie jest widzialny fizycznie, kto nie jest dostępny fizycznie, ale działa poprzez naszego ducha. I to jest coś, co jest, jak już powiedziałem, pewną trudnością. Trudność polega na tym, że my nie wiemy, jak to rozpoznawać często. I często gubimy się w naszym podejściu i w różnych okolicznościach i sytuacjach, w których się znajdujemy, nie wiemy, czy nie potrafimy znaleźć właściwą odpowiedź. Dlatego powtórzę, łatwiej by było przyjść, tak jak uczniowie do Jezusa, i zapytać, o co ci chodziło? Wytłumacz mi. Albo pójść bezpośrednio i zapytać, tak? I otrzymać tą odpowiedź. Niemniej Bóg w swojej łasce i swojej miłości jak wiemy, zabezpieczył wszystko, co jest, tak mi się wydaje, że chyba zabezpieczył wszystko, co jest nam potrzebne do naszego życia i pobożności. Że zabezpieczył to wszystko, co jest potrzebne w celu odpowiedzi na różne sytuacje i okoliczności, w których możemy się znaleźć albo w których się znajdujemy. Kwestia inna jest, czy my to rozpoznajemy, czy umiemy je rozpoznać, czy umiemy je znaleźć, czy też gubimy się w tym. Musimy przyznać, że my chrześcijanie, jako ludzie żyjący w pewnym ograniczeniu, jeżeli chodzi o Boga i Jego obecność taką fizyczną, gubimy się często. Gubimy się w różnego rodzaju sytuacjach i okolicznościach i podlegamy niestety temu naciskowi, czy to naszych zmysłów, naszego ciała, naszych pożądliwości, czy ulegamy też wpływom tego świata, czy ulegamy też namowom i potrzebom przeciwnika Bożego, który z Bogiem walczy. I musimy to przyznać, że ulegamy niestety i ciągle jesteśmy, powinniśmy być świadomi tego, Jak wiele jest w naszym życiu braków. Jak wiele w naszym życiu jest jeszcze takiego niewłaściwego podejścia do wielu spraw. Ale Boże Słowo, jak już powiedziałem, zostało dane przez Boga dla każdego człowieka po to, żeby z niego czerpać, po to, żeby z niego brać to, co jest ważne i potrzebne, by nauczyć się żyć w taki sposób, by żyć wolności. By żyć wolności. By żyć w takim stanie, w którym człowiek będzie mógł doświadczać tej przychylności życia i był zadowolony z życia. Mógł powiedzieć, że jestem zadowolony z życia i z tego, co jest w moim życiu. I to jest o tyle jeszcze trudne, że świat, w którym żyjemy, nie pomaga. Nawet inni nam nie pomagają. Nawet chrześcijanie nam nie pomagają. Nawet my sobie czasami nie pomagamy w tym. Wręcz czasami jesteśmy dla siebie złym przykładem, złym wzorcem. Czasami nasze postępowania, nasza mowa, nasze podejście jest nie takie, jakie powinno być. Co powoduje oczywiście pewien dyskomfort w życiu człowieka wierzącego. To czasami wpływa zniechęcająco. Bo jeżeli znajdujemy się w otoczeniu ludzi, którzy mają wpływ negatywny na nas, no to jak to będzie? Raczej to będzie sprawiało zniechęcenie. A więc żyjemy w świecie, w którym oczywiście ja nie mówię, że jest to robione celowo. Czasami wynika z pewnych doświadczeń czy trudności danego momentu. Bo Biblia mówi, że będziemy pod presją i każdy z nas przechodzi różnego rodzaju fale doświadczeń. Jedni są na szczycie duchowym i mają od Boga słowo za słowem, ale bywają takie momenty, że wydaje mi się, że Bóg o nich zapomniał, że Bóg jest gdzieś daleko, że Bóg jest jakby obrażony i nie ma ochoty z tym człowiekiem rozmawiać. I wtedy jest w takiej niżinie. I teraz my sami, dlatego powtarzam, my sami dla siebie często bywamy takim albo zachęcaczem, albo przeciwnie, zniechęceniem. I chcę o tym mówić, chciałbym na to zwrócić uwagę, żeby nie przywiązywać się aż tak bardzo do tego, jak my funkcjonujemy, czy postępujemy czasami. To znaczy, że czasami jest tak, że w życiu człowieka wierzącego nawet mogą nastąpić momenty trudne, zmagania, doświadczeń. To nie znaczy, że Bóg skończył to dzieło w jego życiu. To nie znaczy, że tak będzie zawsze. I tak samo, jeżeli ktoś przebywa na szczycie, wydaje mu się, że już objął i zrozumiał wszystkie Boże prawdy, to niestety będzie musiał przechodzić przez dolinę. Będzie musiał tak przejść przez dolinę doświadczenia. Przez dolinę trudności. Przez dolinę, w której będzie miał wrażenie, że jest osamotniony, że jest sam, że nikt go nie rozumie. I to jest coś, z czym będziemy mieli zawsze do czynienia. I myślę, że istotne jest to, żeby nie uciekać od prawdy Bożego Słowa i nie szukać czegoś zastępczego. By niezależnie od okoliczności, które są zmienne, niezależnie od nastroju, niezależnie od tego, czy jest akurat ciepło, zimno, czy jest wygodnie, czy nie, czy jesteśmy najedzeni, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy zdrowi, niezależnie od tego zawsze pamiętać, że jest pewna prawda fundamentalna, której albo się będziemy trzymać, albo będziemy podlegać nastrojom, i ten nastrój będzie budował naszą wiarę, naszą ufność na podstawie okoliczności. Bo wiara jest elementem albo stałym, albo zmiennym. Tak jest czy nie? No bywa zmiennym, ale wiara jest wiarą w Boże objawienie, które jest stałe. Boże objawienie nie jest zmienne. Tak jak Bóg nie podlega nastrojom i nie zmienia zdania co chwilę, tak jak my, ale jest stały w swoim podejściu i stały, jeżeli chodzi o prawdę. Gdyby było inaczej, no to nie daj Boże. Mieć Boga, który jest chwiejny, który zmienia zdanie, który raz mówi, dobra, może być, a 5 minut później mówi, nie, no dobra, zmieniam zdanie. Byłby podobny do nas. Byłby taki jak my. Zwróćcie uwagę, że często nasza postawa i nasze myślenie jest niestety związane z okolicznościami, w jakich funkcjonujemy. Okoliczności powodują, że jesteśmy machani w różnego rodzaju takie nastroje i tendencje do albo do narzekania, albo do zbyt dużej euforii. A prawda jest pośrodku, jak czasami wielu ludzi mówi. Prawda jest w Bogu. Bóg jest prawdą. Bóg daje prawdę. Bóg objawił tą prawdę. Objawił prawdę o nas, objawił prawdę o tym, jacy jesteśmy tak naprawdę i objawił o tym, jaki ma cel i do czego nas powołał. Do czego chce, żebyśmy dążyli, w jakim kierunku szli. Dzisiaj z Ewangelii Jana był fajny fragment dotyczący światłości. Tak? I tam jest mowa o tym, pójdźcie za mną. Tak? Kto idzie za mną, będzie chodził w światłości, będzie miał światło i będzie w tej światłości chodził. W Psalmie 119 jest taki fragment, że słowo Twoje jest światłością nogą moją. A więc to Słowo Boże jest tą cudowną prawdą i wskazówką, na której możemy się oprzeć. Jeżeli od niej odstąpimy, jeżeli ją zredukujemy, to zredukujemy pewność, na której możemy stać. Jeżeli odsuniemy prawdę Bożego Słowa z naszego serca i umysłu, to co nam pozostanie? Pozostawi nam tylko nadzieja, że jakoś to będzie, że jakoś to się poukłada, że jakoś litościwy Bóg będzie się miłował nad nami. A tak naprawdę będziemy mieli w sobie pełne lęku i obawy lata, które są przed nami. Będziemy nieszczęśliwi z powodu tego, że nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi w Nim. Żebyśmy byli wolni w Nim. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy mogli się cieszyć każdym dniem, który jest przed nami, niezależnie czy on jest miły czy niemiły. Czy spotkaliśmy na swojej drodze kogoś, kto nas zdenerwował, czy spotkaliśmy kogoś, kto źle się o nas wyraził. Niezależnie od tego, Bóg powołał nas do tego, żebyśmy żyli w wolności i pewności. Byśmy chodzili, jak Boże Słowo mówi, w odpocznieniu. W tym Bożym odpocznieniu, które Bóg darował każdemu z nas w Chrystusie Jezusie. Dlatego Bóg tak bardzo naciska i tak bardzo zachęca nas do tego, żebyśmy Mu zaufali. Zachęca nas przez całe Pismo do zaufania Jemu, do zaufania temu, co powiedział, do zaufania temu, na co wskazał i co jest tą cudowną Bożą prawdą. I moglibyśmy wiele na ten temat mówić i jest to praktycznie całe Pismo jest jakby nakierowane na tą cudowną prawdę. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka fragmentów Bożego Słowa. List do Kolosan 2, 2 rozdział, 3 werset. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jest to fragment, w którym apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, mówi, że toczy bój, toczy walkę w modlitwie o to, żeby w sercach zagościła ta Boża prawda dotycząca tego, że w Nim, to jest w Chrystusie Jezusie, ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania. I chciałbym na chwilę się na tym zatrzymać, bo tutaj są wymienione dwa takie ważne elementy. Właściwie to więcej, trzy. A może jeszcze więcej. Ale zacznijmy od tego. W którym są ukryte? Ukryte. Wszelkie skarby. W Chrystusie Jezusie są ukryte wszelkie skarby. Żeby coś ukryć, Bóg znalazł sposób, żeby ukryć wszelki skarb mądrości i poznania. I nie ma innej możliwości. Tylko przyjście do Chrystusa, który łaskawie może podzielić się tym skarbem. Skarb mądrości i poznania. Wiecie, Księga Przypowieści Salomona bardzo dużo na temat tego mówi. Ja sobie gdzieś tutaj zapisałem kilka fragmentów. Mądrość jest lepsza niż siła. Mądrość jest lepsza niż zbroja. Lepiej niż nabyć srebra i zdobyć ją, znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza od perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Jest tu mowa o mądrości. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust. Nie uchylaj się od nich, nie zaniechaj je, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Wiecie, to są fragmenty, zachęcam w ogóle do czytania na temat Księgi Salomona. Salomon to był taki człowiek, który miał różne etapy w swoim życiu. Ale jednym z nich było bardzo ciekawe, kiedy Bóg w miejsce Dawida powołał go na króla. I kiedy powiedział, co chcesz, bym ci uczynił, o cokolwiek poprosić, co ci dam. I on powiedział, jednego potrzebuję. On mówi, złoto, srebro, sławę mogę zdobyć. Ale to, czego potrzebuję, to mądrości, mądrego serca. Bóg powiedział, dlatego, że modliłeś się i prosiłeś o mądrość, to dam ci bogactwo i sławę i inne rzeczy. Ale tak naprawdę istotą było to, że Bóg chciał, że Bożą wolą było to, żeby sięgnął on do skarbu. Otworzył mu drzwi i dopuścił go do skarbu mądrości. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Że w życiu człowieka wierzącego bywają momenty i chwile, które czasami mogą nam się nie podobać. Ale istotą Bożego przesłania jest to, że Bóg chce właśnie, żebyśmy skorzystali z tego cudownego bogactwa, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego ja tak często podkreślam, że wszystko mamy w Nim. Że wszystko jest w Nim. To nie jest w tym, co my możemy robić. To nie o to chodzi, co my możemy osiągnąć. To, co możemy zdobyć. To wszystko są rzeczy wtórne. Ale tak największą istotą i Bożym przesłaniem jest to zrozumienie, że potrzebujemy poznać i zrozumieć. Skarb, jaki jest, czy może być dostępny dla każdego z nas, jest ukryty w Chrystusie Jezusie. Dlatego zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł, czy pisząc do Efezjan, czy Piotr, pisząc do ludzi wierzących, rozproszonych po całej Azji i po innych miejscach, pisali o jednej podstawowej rzeczy. Pisali o tym, że wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios są nam dostępne w Nim, w Chrystusie Jezusie. Że wszystko, jak pisał Piotr, jest dostępne, wszelkie, wszystko, co jest potrzebne, wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, jest poprzez poznanie Jezusa Chrystusa. A więc w Nim. I to jest istota przesłania. I to jest istota tej cudownej prawdy dotyczącej tego, że ten skarb mądrości i poznania jest ukryta właśnie w Nim. Czego więc potrzeba każdemu z nas? Po pierwsze, przyjść do Niego. By, tak jak dzisiaj już to było mówione, żeby to Słowo, ta prawda, prawda, żeby Chrystus stał się dla nas światłością. Żebyśmy nie chodzili w ciemności. Biblia mówi, że ciemność została ogarniona, czy jakby jest tym elementem, który towarzyszy ludziom niewierzącym. Człowiek niewierzący chodzi po omacku. W liście do Efezjan, w trzecim chyba rozdziale jest o tym mowa, że ludzie chodzą w ciemności, chodzą po omacku, chodzą, może ja przeczytam ten fragment, żeby nie było, że sobie coś wymyślam. List do Efezjan, trzeci rozdział, przepraszam, czwarty, dobrze, że zajrzałem, bo byście szukali w trzecim i nie znaleźli. Siedemnasty werset poniżej. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość ich serca. Mają umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczają się wszelkie nieczystości chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Mając przyćmiony umysł, dalecy od życia. Są dalecy, bo jak tutaj czytamy, żyją nieświadomości. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Dlatego Paweł w 20 wersecie, ale wy nie tak się nauczyliście Chrystusa. Bóg nie chce, żebyśmy chodzili w nieświadomości, jak chodzą ludzie, którzy są dalecy od społeczności z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy chodzili w świadomości. Ale ta świadomość, jak już wcześniej czytaliśmy, ona jest ukryta. Ona jest ukryta jak skarb. Pamiętacie słowa Jezusa, do czego podobne jest Królestwo Boże? Podobne Królestwo Boże jest do człowieka, który znalazł skarb. I sprzedał wszystko, tak? Żeby mieć ten skarb. Wszystko, żeby mieć ten skarb. I to są, można powiedzieć, że Królestwo Boże właśnie to są tacy, którzy wszystko sprzedają, żeby znaleźć ten skarb. By znaleźć tą cudowną mądrość, która jest potrzebna każdemu człowiekowi. Mądrość i poznanie, które jest cudownym przywilejem, którego możemy korzystać. Trochę o mądrości może na ten temat z Nowego Testamentu. Pierwszy fragment, pozwólcie, że przeczytam z listu apostoła Pawła do Koryntian. Tam jest taki fragment o tej mądrości. Pierwszy rozdział od 18 wersetu poczytam i poniżej. Ale bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić człowieka przez głupie zwiastowanie. Powstasz, gdy Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się sobie, bracia, jakim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest mądrych między wami, mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co jest zgardzone, wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest niczym, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Zwróćcie uwagę, ten fragment, czy to przesłanie do Koryntian, ono tutaj wskazuje na pewne zróżnicowanie. I pokazuje, że mądrość różni się. Że mamy różnego rodzaju typy mądrości. Mamy mądrość, o której mówi apostoł Paweł, która pochodzi od Boga, ale mamy też mądrość, która pochodzi z tego świata. Mądrość według ciała, jak tu jest napisane. Mądrość, która powoduje, że nie pomaga w odnalezieniu czy poznaniu Boga. Wręcz przeciwnie. Mówię o tym specjalnie, bo kiedy mówimy o Bożej mądrości, kiedy mówimy o tym, że w Chrystusie Jezusie są skarby mądrości i poznania, to ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie wystarczy wziąć byle jaką naukę czy filozofię, żeby z niej wziąć mądrość. Że wcale ta mądrość nie jest taka mądra. Wręcz przeciwnie, jak tutaj czytamy, ona sprawia, że człowiek pod jej wpływem nie jest w stanie uwierzyć. Jest przemądrzały i myśli, że Boga nie ma. Myśli, że to wszystko powstało przez przypadek. Myśli, że Bóg nie istnieje. Myśli, że Bóg jest tylko wyobrażeniem ludzkiej wyobraźni w umyśle. I zaprzecza faktom. I zaprzecza tej cudownej prawdzie dotyczącej tego, że Bóg jest mądrością. To jest ta mądrość zmysłowa. To jest mądrość według ciała, jak mówi tutaj apostoł. W innym fragmencie przeczytamy jeszcze z Jakuba jeden fragment. Jakub też pisał na temat mądrości w dwóch miejscach. To jest ciekawe. I na chwilę się nad tym zatrzymamy. Gdzie ja mam to Jakuba? Jak mi uciekł. Czy ja go nie wziąłem tej Biblii, co mam wyrwane. O, jest. Mam się. Trzeci rozdział. Od 13 wersetu, tak? Poniżej. Jakub opisuje to tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzka zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Zwróćcie uwagę, o czym tutaj pisze. Napisał Jakub. Jakub napisał o jednej z cudownych praw dotyczącej mądrości. I podobnie jak Paweł, pisząc do Koryntian, wskazał, że może być mądrość, która nie jest mądrością Bożą. A więc pewien rodzaj mądrości, która cechuje się pewnymi rzeczami i powoduje coś w życiu człowieka. Ta mądrość wychodzi poza poznanie Bożego Słowa. Wychodzi poza pewne normy, ale też ona powoduje, że dzieje się coś negatywnego. Wydaje się, że to jest wręcz niemożliwe, a jednak występuje coś takiego jak mądrość pewnego rodzaju, która jest sprzeczna z Bożym porządkiem. A więc nie pochodzi ona od Boga, czy nie sprawia, że człowiek poprzez Bożą mądrość, jak tutaj czytamy w 17 wersecie, może tutaj od 15, 16, 17 jakbyśmy tak rzucili, to by było dobrze. Jest dalsze. A ta technika, nie? Przynajmniej Biblii nie trzeba nosić. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre. No dobra. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która z góry, jest przede wszystkim czysta. Zwróćcie uwagę. Zmysłowa, cielesna, przyziemna. Taką mądrością często się posługujemy. I wydaje nam się, że jest ok, bo mądrze, tak sobie mądrze wymyśliliśmy. Taki mieliśmy mądry pomysł. Piotr kiedyś miał taki mądry pomysł i kiedy Pan Jezus mówił o tym, że musi umrzeć, to wziął go na bok, mądrze zrobił, nie chciał przy innych, żeby się Jezus źle nie poczuł, po co będzie mu tak wprost. I powiedział mądre rzeczy. Słuchaj, zrobimy wszystko, żeby na ciebie to nie przyszło. To była mądrość. Miał pomysł. Miał sposób. Mówi, załatwimy to inaczej. Ale tak naprawdę jaka to była? To była jego zmysłowa, nawet demoniczna, bym chciał powiedzieć, myśl. Bo co Jezus zrobił? Powiedział Piotr, ale ty jesteś geniusz. To co? To zrobimy? Jaki masz pomysł? Nie. Powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Bo myślisz po ludzku. Tak? Tak jest napisane tam? Jak człowiek, po ludzku. Tak mniej więcej, z tego co pamiętam. A więc tak naprawdę to była mądrość, to była propozycja, która nie była mądra. Ona była głupia. Ona była pomysłem, które tak naprawdę niczego dobrego nie mogła przynieść. Wręcz przeciwnie, raczej powodowałaby tylko, i często tak jest, że człowiek idzie za radą tego, żeby uniknąć pewnej trudności. A więc szuka pewnej mądrości. Ale ona zawsze będzie prowadzić do tego, żeby zrobić coś, co spowoduje niepokój, zły czyn, czasami zazdrość i kłótliwość. To jest mądrość, która nie pochodzi od Boga. Dlatego też Boże Słowo mówi, że to jest skarb ukryty. Że mądrość nie jest, nie chodzi po ulicy i rozdaje swoje wskazówki. Ale żeby tą mądrość zdobyć, potrzebuje czegoś. Potrzebuje kogoś, kto ten skarb ma ukryty. Być może będzie chciał się podzielić. Biblia mówi, że on chce się podzielić. Biblia mówi o tym, że On chce udzielić nam tego, co jest pewną bardzo ważną prawdą. I wracając jeszcze do tego Jakuba wcześniej, w pierwszym rozdziale, też o tym wspomina. Tutaj czytamy ciekawą rzecz. Pierwszy rozdział, 5 werset. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I to jest cudowne, bo Jakub mówi, jest obietnica, jest nadzieja dla nas. Jest nadzieja, że Bóg nie zostawi nas samych, ale pozwoli nam z tego skarbca, z tego miejsca ukrytego skorzystać. Że pozwoli nam zajrzeć do tego miejsca, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. I pozwoli nam skorzystać z tej cudownego przywileju. I to jest, myślę, ważne, istotne. I też chciałbym dzisiaj, żebyśmy się zastanowili, z czego czerpiemy. Z czego czerpiemy naszą mądrość i nasze poznanie. Możemy to sprawdzić. Czy ta mądrość, czy nasze życie jest pełne niepokoju, jak mówi Jakub? Jeżeli w naszym życiu, jak czytamy w 3 rozdziale, jest zazdrość, gorzka zazdrość, jest kłótliwość, jest niepokój, chęć do złego czynu, to myślę, że to są znaki mówiące o tym, że może nie czerpiemy z tej mądrości. Może gdzieś podryfowaliśmy za bardzo i nie sięgnęliśmy do tego skarbu. Żeby zdobyć ten skarb, potrzebuje znaleźć się w Bożych rękach przede wszystkim. Właściwie pozwoli, żeby Bóg udzielał tej mądrości. Jeżeli komuś brakuje, jak czytamy w liście Jakuba, jeśli komuś brakuje brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dane. Czy brakuje nam mądrości? Mi brakuje. Ale też, jak sięgniemy jeszcze wyżej do tego fragmentu, bo tam Jakub mówi o pewnej sytuacji, w której każdy z nas wcześniej czy później się znajdzie. Chciałbym przeczytać. Ja o tym wspominałem chyba w tamtym tygodniu, ale chciałbym jeszcze raz, żebyśmy temu się przyjrzeli. Poczytujcie sobie to od 2 wersetu. Za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jak powiedziałem, to piękne słowa. Poczytujcie sobie za najwyższą radość. Za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Rozumiecie? Najwyższa radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Mirek, najwyższa radość, kiedy różnego rodzaju próby przechodzisz. Najwyższa radość, kiedy na różnego rodzaju próby przechodzicie. Aż głupio brzmi. Prawda? Jak to wypowiedzieć? Radujcie się. Ja bym się radował, jakby nie było żadnych prób. A tu wręcz mówi, raduj się, jak będziesz przechodził rozmaite próby. Rozmaite. Rozmaite. I tutaj myślę, że to jest istotne, żebyśmy zrozumieli i zakochali się w próbach. Bo próby prowadzą do czegoś. Zwróćcie uwagę, one prowadzą do cudownych rzeczy. Dlatego trudno nam się radować z tej perspektywy próby. I nikt, będąc w próbie, czy jakiejkolwiek doświadczeniu, raduje się w tym momencie. Dlatego jak powiedziałem, czasami chodzimy posępnie. Kto ci jest? Nic, odczekaj. Ale to jest próba. Czasami niestety dajemy, jak to się mówi, brzydko ciało. I nie przechodzimy dobrze próby. Ale tak naprawdę jedno, co jest istotne, co jest ważne, to to, co przynosi. Wiedząc. Tutaj Jakub mówi, wiedząc. Więc teraz, jeżeli nie wiedzieliśmy, to teraz wam powiem, to teraz wiedząc, że to jest doświadczenie wiary. Wiara wypróbowana. A więc znowu wracamy do punktu wyjścia. No wracamy do Judy, który powiedział, żebyśmy toczyli walkę o wiarę raz daną świętym. Że tak naprawdę wiara staje się pewniejsza, kiedy przechodzimy próbę. Kiedy przechodzimy, to tworzy się kwestia odpowiedzi na pytanie. Czy naprawdę wierzę? Moja wiara się albo będzie wzmacniać, albo wręcz przeciwnie. I to jest ten sygnał, który jest potrzebny. To jest to badanie naszego serca. Póki jest czas łaski. Jak możemy zbadać naszą wiarę, kiedy nie ma prób? Jak nasza wiara może oprzeć się i być pewna, jeżeli nie ma prób i doświadczeń? Byłaby niczym. Ale tak naprawdę nasza wiara staje się wtedy, wiem, komu zaufałem. Gdy, że nasza wiara wtedy sprawia wytrwałość. A więc trwam, bo wiem, że Bóg jest ze mną. Bo był wcześniej w innych próbach, w innych okolicznościach, które przechodziłem. To jest ciekawe, próby zawsze są nie takie, jakie byśmy chcieli. Zawsze są, wydaje się, cięższe niż sobie wyobrażamy. Ale to mamy radość mieć z tego. No dobra. Wciąż mi to brzmi jakoś tak. Mam opór w swojej głowie, jak czytam, kiedy przechodzisz próbę, to mi radość. I tak mnie jakoś wzdryga. Mówię, może jakieś inne tłumaczenie. Szukałem już innego, może no, pomylili się, czy co. Może to w ogóle, mówię, może rzeczywiście ta księga, która była trochę taka na marginesie, że niby nie powinna się znaleźć w kanonie. No ale to niestety nie idzie tego wywalić. Bo i Piotr też tam coś na temat próby wiary napisał. Ale wywołuje sprawiedliwość i prowadzi do dzieła doskonałego. Abyśmy byli doskonali i nienaganni, nie mających żadnych braków. To jest wolność. Człowiek, który nie ma braków, jest wolny, prawda? Bóg nas do tej wolności pcha. Bóg nie da nam doświadczeń, jak Biblia mówi, ponad siły nasze, ale każde doświadczenie ma czegoś nas nauczyć. Nie mający żadnego braku. I tutaj ten piąty werset jest cudowną wskazówką, jest cudowną prawdą. A jeśli komu brak mądrości, po co nam mądrość? No właśnie, żeby w tym doświadczeniu przejść mądrze. By nauczyć się tej mądrości Bożej. Żeby ta mądrość była od Boga, a nie z nas, nie zmysłowa. Ale w tym doświadczeniu, żebyśmy mogli przejść. Dalej oczywiście są ostrzeżenia jeszcze, ale nie o tym chcę teraz mówić. Chcę bardziej jakby zwrócić uwagę na to, co jest tą cudowną Bożą zachętą. Jeżeli ci brak w tym doświadczeniu mądrości, jeżeli ci brak zrozumienia, jak sobie z tą sytuacją poradzić, to proś o mądrość. Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza i chętnie i bez wypominania będzie mu dane. To jest cudowne. Bóg nie wypomina. Chętnie. To inaczej mówiąc, że czasami możemy być namolni w tej sprawie. Ale Bóg jest chętny. Jeżeli prosimy, to On chętnie obdarza. On jest otwarty. Jeżeli mamy kolejny dzień wyzwań, które są przed nami, to prośmy o mądrość, która nie pochodzi z tego świata, ale pochodzi od Boga. Ale jak tą mądrość znaleźć? Biblia mówi, żebyśmy szukali w Nim, w Chrystusie Jezusie. Na koniec. Kolosan 2, trzeci werset. W którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. W Nim. Dlatego Jezus mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną. A stanie się coś, co będzie zmieniało twoje życie. Nie będziesz już chodził w ciemności. Nie będziesz musiał się potykać. Nie będziesz musiał być bezbronny. Ale będziesz miał moje słowo. A moje słowo jest prawdą. Moje słowo, które dałem, jest słowem, które pomoże ci trwać w ufności. Zaufaj mi, inaczej mówiąc. I pukaj. Proś. Kto prosi, otrzyma. Kto szuka, ten znajdzie. I to są słowa Jezusa. To są słowa zachęty, ale mówisz, szukaj, proś. Czy bardziej zdajemy sobie sprawę z naszej głupoty i z naszej słabości, i z naszej niemocy, tym bardziej powinniśmy pukać i powiedzieć, Panie, w Tobie są wszelkie skarby mądrości i poznania. Dlatego Paweł odkrył to i nauczał i mówił, bierzcie przykład ze mnie. On powiedział, ja osobiście sam w sobie jestem słaby. On powiedział, wszystko uznaję za śmieć. Mógłbym się chlubić swoją pozycją, swoją wiedzą i tak dalej. Ale mówi, to wszystko uznaję za śmiecie. Wobec doniosłości, jakie ma poznanie Jezusa Chrystusa. Bo on wiedział, że w nim są ukryte skarby mądrości i poznania. Dlatego mógł powiedzieć, ja jestem słaby. Ja odrzucam mądrość tego świata. I to, co wydaje się głupstwem, bo mowa o krzyżu wydaje się głupstwem dla wielu. I to zwiastowanie, to proste zwiastowanie wydaje się mało takie interesujące, ale w nim jest życie i moc. Bo za nim kryje się Boża obietnica, Boże objawienie, Boża prawda. Bo w nim Chrystusie. To, czego potrzebujemy w życiu każdego dnia, to nie to, żeby lepiej, ładniejsza była pogoda. Chociaż nic nie mam przeciwko.
Może być ładnie.
To nie to, że wszyscy będą mili wokół nas. Że życie będzie obchodzić się z nami w cudowny sposób. To nie to, że będziemy, że nie będziemy chorowali, czy jakieś inne rzeczy. Ale to, że On jest z nami. Mamy Jezusa, ja zawsze powtarzam, mamy wszystko. Bo w Nim. Tylko teraz potrzebuję do Niego przyjść i powiedzieć, Boże, potrzebuję mądrości i poznania. Objawiaj mi siebie. Dzisiaj potrzebuję, żebyś mi siebie objawiał. A kiedy przyjdzie doświadczenie, to z radością. O, Panie, nowa lekcja. Bo to jest taka praktyczna lekcja. Wiecie, człowiek teoretycznie się może dużo nauczyć. Tak? Przychodzi uczeń po skończeniu szkoły do zakładu i zaczyna się uczyć. I zaczyna tak naprawdę się dopiero uczyć. Przychodzi student po studiach do pracy wydaje się, że jest dobrze przygotowany. Ale praktycznie życie pokazuje, że tak niekoniecznie musi być, ja bym sobie wyobrażam. Dlatego Bóg mówi, moja szkoła jest pełna. Ona nie jest tylko teorią, ale ona jest praktyką życia codziennego. Bóg mówi, będziemy praktykować. Raduj się z tego. Ciesz się z tego. Bo będziesz doskonały. Bo doprowadzę cię do doskonałości. Bo taki jest mój cel. Dlatego z jednej strony poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czy poczytujemy sobie za najwyższą radość? Amen bym posłyszał. Amen. Jeszcze nie. Jeszcze się wzdrygamy. Poczytajmy to sobie i niech tak się stanie, że będziemy sobie poczytywać doświadczenie za najwyższą radość. Prosząc oczywiście Boga o mądrość i o poznanie, bo w Nim są wszystkie skarby mądrości. To jest cudowne. Mamy takiego Pana, który ma wszelką mądrość i możemy z Niego korzystać. Korzystać każdego dnia przychodząc. Bo On nie jest niechętny w dawaniu. Wręcz przeciwnie. Niech przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że dzisiaj możemy sobie przypominać te cudowne prawdy dotyczące Ciebie. Kiedy w zgiełku każdego dnia tych różnych okoliczności, w których się znajdujemy, czasami wydaje nam się, że trudności są zbyt duże i nie potrafimy sobie poradzić. Kiedy przychodzą różnego sytuacje, których nie rozumiemy, to czego potrzebujemy, to Twoje mądrości. Tak bardzo potrzebujemy poznania i mądrości. I dziękuję Ci, że tak jak w Słowie Twoim jest zapisane, one są ukryte w Jezusie Chrystusie. I tylko przez Niego mogą być objawione. I dziękuję Ci, że Ty jesteś chętny w dawaniu. Dlatego od dzisiaj prosimy Ciebie o mądrość. Nie o mądrość, która pochodzi z tego świata zmysłowa, cielesna, ale mądrość, która pochodzi od góry. Mądrość, która jest od Ciebie. Potrzebujemy, żebyś nam, Panie, do nas mówił przez swoje słowo i objawiał nam te prawdy, by nasza wiara była oparta o to, co jest jasne, czytelne i prawdziwe, a nie na naszej gdybologii. Tobie się powierzamy, Ojcze, na ten dzień dzisiejszy. Amen. Amen.